Temat dzisiejszy. Dowody na istnienie diabła. Kolejny raz zajrzymy za kulisy dziejów i przyjrzymy się wojnie, która choć niewidzialna, ale dotyczy każdego z nas. To jest tak jak z temperaturą, z wiatrem. Nie widzimy wiatru, nie widzimy temperatury, ale jednak czujemy ich wpływ. No, czujemy, że coś się dzieje. I tak samo obserwując ten świat, widzimy, że coś tam jest, że jest jakieś niezwykłe zmaganie. Temat dowody na istnienie diabła, dlatego chcemy mówić, mimo że ja dużo bardziej wolę mówić o tej dobrej stronie i będziemy o niej mówić, dużo bardziej wolę mówić o Jezusie, ale z drugiej strony ten przeciwnik jest godzien uwagi. Warto poznać, jakiego mamy przeciwnika. Ale zanim przejdziemy do tej ciemnej strony mocy, do tego kosmicznego terrorysty, najpierw chcielibyśmy w kilku słowach, w kilku slajdach zadać sobie takie pytanie, bardzo oczywiste, istotne, czy istnieje Bóg? Czy takie oczywiste? No wydaje się, że tak, dlatego że 90% ludzkości w obecnym czasie wierzy, że istnieje Bóg. A gdybyśmy spojrzeli na historię czasów, to wynik będzie około 98%. W historii świata, w różnych kulturach, religiach 98% ludzi wierzyło, że jest jakiś Bóg. Jeżeli tyle ludzi myśli w ten sposób, czy to ma jakiś sens, czy to coś nam mówi? Idziemy dalej. Czy Bóg istnieje? Co Biblia mówi na ten temat? Jeden fragment z listu do Hebrajczyków. Czytamy, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Trzeba uwierzyć. A więc trudno oczekiwać, że teraz wszystko to, co powiemy, będzie takim logicznym dowodem, iż sprawi, że wiara przestanie być potrzebna. Nie, wiara będzie nam zawsze potrzebna. Gdyby okazało się, że da się to wszystko udowodnić, to w takim razie kościoły musiałyby być pełne, no bo byłyby tego namacalne dowody. A tak wciąż potrzebujemy wiary. Biblia nie sili się na udowadnianie, czy istnieje Bóg. Same pierwsze słowa, które czytamy otwierając tę księgę, czytamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Nie czytamy, istniał Bóg, bo Bóg był tym albo tamtym. Nie. Bóg istniał, istnieje i zawsze będzie istniał i z punktu widzenia Biblii jest to pewną oczywistością, której nie trzeba udowadniać. Ale my spróbujemy przyjrzeć się dzisiaj pewnym dowodom, czy takie znajdziemy. Kolejny fragment. Tym razem Pismo Święte mówi nam, iż chociaż nie będziemy mieli takich stuprocentowych, namacalnych dowodów, które rozwieją wszelkie wątpliwości, to jednak kiedy trochę się rozejrzymy, znajdziemy powody, aby wierzyć. Fragment z Psalmu 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Piękne, poetyckie słowa, które mówią o tym, człowieku, rozejrzyj się, spójrz w górę, zobacz te gwiazdy, zobacz te kwiaty, posłuchaj tych ptaków i zastanów się, czy to wszystko tak po prostu, tak samo? A jeżeli mamy wątpliwości, ale naprawdę w sercu jest pragnienie, aby przekonać się, czy jest Bóg, jest taka wspaniała biblijna obietnica. Szukajcie, a znajdziecie. Ja bardzo ją lubię, bo widzę, jak często ona się sprawdza w życiu ludzi. Powiedz o tym Bogu. Spójrz w to niebo rozgwieżdżone i powiedz, Panie, jeżeli Ty tam jesteś, objaw mi się w jakiś sposób. A Bóg znajdzie sposób, aby powiedzieć nam, że jest. To jest pewna biblijna obietnica, a obietnice są pewne. Zobaczmy dalej. Co mądrzy ludzie, co filozofowie mówią na temat istnienia Boga. Czy są jakieś dowody z ich punktu widzenia? Nie będziemy tutaj mówić o naukowcach, ale o filozofach, którzy poszukiwali od wieków i najstarszych cywilizacji, czy istnieje Bóg. Zwrócili uwagę na kilka bardzo istotnych elementów. Po pierwsze, Bóg jest obecny w naszej myśli. To, co mówiłem, 98% ludzi na przestrzeni wszystkich czasów wierzyło w Boga. To musi mieć znaczenie. Czy to jest jakaś zbiorowa halucynacja, czy coś więcej? Po drugie, Bóg jest pierwszą przyczyną ruchu. W naszym świecie na cokolwiek spojrzymy, jeżeli coś się rusza, to znaczy, że ktoś to musiał wprawić w ruch. Jeżeli samochód jedzie, no to powiemy, to człowiek tam kieruje, przekłada biegi, naciska gaz, albo ktoś pójdzie dalej, powie, to paliwo wybucha w silniku, ale jednak wszystko ma jakąś swoją przyczynę. My patrzymy na wszechświat i wszystko wiruje z niezwykłą prędkością. Kto to sprawił, że to się tak kręci? Odpowiedzią jest Bóg jako przyczyna tego pierwszego ruchu. Ktoś pierwszy musiał popchnąć to wszystko, że to zaczęło tak działać. Co dalej? Istnieją istoty różnej doskonałości, tak jak patrzymy na zwierzęta. Jedne zwierzęta mamy wrażenie, jakby trochę kochały, a inne nawet taki chomik nie zwróci na nas zbyt dużej uwagi. Znajdziemy ludzi, którzy są szlachetni i tak widzimy, że te byty mają swoją klasyfikację i ktoś powie, musi być istota, która stoi na szczycie. Tą istotą będzie Bóg, która jest istotą doskonałą. Skoro są istoty mniej doskonałe, to musi być również ta na samej górze. Każdy człowiek w większym bądź w mniejszym stopniu ma wrodzone poczucie tego, co jest dobre, a co złe. To jest kolejny bardzo ważny element, dowód na to, że jednak ktoś za tym się kryje. Ktoś musiał w nas włożyć te niezwykle ważne informacje. Świat jest niesamoistny. Wszystko ma jakiś swój początek. Samochód, rok produkcji 2001. Jakaś stara budowla, powiemy, XV wiek. I tak dalej. Będziemy się cofać coraz dalej. Ale wszystko powstało. Zostało przez kogoś uczynione. To jest mniej więcej podobne do tego, do tej przyczyny pierwszego ruchu. A więc jeżeli świat nie jest samoistny, potrzebuje jakiejś zewnętrznej energii, każdy z nas je, żeby się ruszać, żeby mieć siły. Planety potrzebują jakichś gazów, które tam płoną, żeby dawać swoje światło. Ktoś musiał dać tą pierwszą energię. Świat jest doskonałym mechanizmem. Kiedy się przyglądamy prostym mechanizmom, które stworzył człowiek. No, powiemy dzisiaj taki prosty mechanizm, zegarek. Ale nikt nie wpadnie na to, że zegarek to tak sam powstał. No nie, ktoś za tym stoi, jakiś patent, jeden, drugi, dziesiąty, różne przedmioty, które mówią nam, ktoś pomyślał, żeby to uczynić. A tymczasem patrząc na cały świat, na te złożone mechanizmy, nawet kiedy patrzymy w lustro, tutaj człowiek trawi, chodzi, myśli, zapamiętuje całe niezwykłe stworzenie, które nas otacza. Kto to stworzył? To jest wszystko tak doskonałe, tak idealne. Ktoś musi za tym stać. I mamy jeszcze jeden punkt z tych punktów podanych przez filozofów. Otóż rzeczy bezrozumne wskazują działanie celowe. A więc patrzymy na robaka, który toczy jakąś tam kulkę, jakiś robak, który inny kopie w ziemi. Prawda? Nawet takie małe stworzonka mają jakiś swój cel w życiu. Nikim tego nie musi mówić. Książek nie muszą czytać, do szkoły nie chodzą, a wiedzą, co mają w życiu robić. Wszystko wskazuje na jakąś swoją celowość. Ptaki, pszczoły, niezwykły mechanizm. To znowu jest powiązane z tym poprzednim punktem. Ale w tym wszystkim jest wreszcie ten człowiek. Jaki jest nasz cel? To musi być jakaś inteligentna ingerencja z zewnątrz, że wszystko ma swój cel. Do tego należy dołożyć nasze doświadczenie. Każdy z nas żyje i im dłużej żyje, tym więcej tych historii, kiedy mówimy, a jedni powiedzą zbieg okoliczności, a drudzy powiedzą, to Bóg zadziałał. Nasze doświadczenie mówi nam o tym, że jest ktoś. No i wreszcie rozmawiamy o proroctwach. Nikt nie zna przyszłości, chyba że Bóg. I kiedy przyglądamy się kolejnym tekstom proroczym, kiedy widzimy, że ktoś był w stanie powiedzieć nam, co stanie się w przyszłości, to jest dowód na to, że Bóg istnieje, dlatego że człowiek nie zna przyszłości. Wiara w Boga to nie kroczenie gdzieś w ciemności, po omacku. To wejście do jasnego pokoju, w którym jest 90% ludzkości. A i tak dzisiaj mniej wierzy niż wierzyło kiedyś. I piękny taki obrazek, krótki dialog. Może jest to scena przenośna, taka współczesna przypowieść, byśmy powiedzieli, ale pięknie obrazuje nam, jak to jest z tym Panem Bogiem. Tuż w brzuchu ciężarnej kobiety były bliźniaki i jeden zapytał drugiego: wierzysz w życie po porodzie? Jasne, coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu jesteśmy, żeby się przygotować na to, co będzie potem. Głupoty. Żadnego życia po porodzie nie ma. Jak by to miało wyglądać? No nie wiem, ale będzie więcej światła. Może będziemy biegać, a jeść buzią. No to przecież nie ma sensu. Biegać się nie da, a kto by widział, żeby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. No ja nie wiem, ale zobaczymy mamę, a ona się będzie o nas troszczyła. Mama? Ty wierzysz w mamę? Kto to według ciebie w ogóle jest? No przecież wszędzie jest wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. Nie wierzę. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem, czyli jej nie ma. No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać, jak śpiewa, albo poczuć, jak głaszcze nasz świat. Wiesz, ja myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później. Myślę, że był to piękny obrazek i takie podobieństwo, porównanie tego, jak to jest w tych naszych realiach, kiedy człowiek poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy jest Bóg. No a co z tym przeciwnikiem? Pomówmy chwilę o ciemnej stronie mocy, tak abyśmy wiedzieli, w jakim świecie żyjemy. Kilka terminów, kilka słów. Po pierwsze mamy słowo szatan, które w języku hebrajskim znaczy tyle, co przeciwnik. Przeciwnik Boga. To są terminy, zarówno termin szatan, jak i diabeł, które pojawiają się w Biblii, terminy związane z religią judaistyczną, jak i chrześcijaństwem, kiedy mówimy o Nowym Testamencie. No i to drugie słowo diabeł, z greckiego diabolos, które znaczy oskarżyciel, oszczerca. Kogo oskarża? No, oskarża zarówno Boga o to, że został niesprawiedliwie potraktowany, jak i oskarża ludzi, iż nie zasługują na nic. I mamy jeszcze trzecie określenie, Lucyfer. To jest połączenie dwóch łacińskich słów, lux, czyli światło, w dopełniaczu lucis i ferre, niosę. Ten, który niesie światło. To było określenie tytułu, jego funkcji, którą ten anioł, to trochę może uprzedziłem, ale myślę, że to nie jest dla Państwa jakąś niespodzianką ciekawą, to jest coś, co wiemy. A więc ten anioł był wcześniej u Boga, przy jego tronie i nosił światło. Światło jako rozkazy od Boga, to co można powiedzieć był sekretarzem. Bardzo wysoka funkcja. Często też pojawia się takie słowo, które podobne jest do słowa Lucyfer. Czasem niektórzy mówią Lucyper. I nie jest to błąd, dlatego że jest to taka językowa ciekawostka. Perdre to znaczy utracić. Czyli Lucyper to ten, który utracił światło. Więc kiedy ktoś mówi w ten sposób, który wydaje się nam błędny, no ma to głębszy przekaz. Zło w różnych religiach i kulturach występowało jako osobowa, jakaś postać, istota. Oczywiście w chrześcijaństwie i w judaizmie to był ten szatan, diabeł. Mamy również w islamie istotę, która sprzeciwiła się oddaniu pokłonu, hołdu Adamowi, który został uczyniony przez Boga i wtedy został wygnany z nieba. Gdzieś jest tam podobieństwo do tego przekazu biblijnego. Oczywiście religie animistyczne, gdzie chociaż ludzie nie mieli żadnej świętej księgi, ale na podstawie jakichś swoich obserwacji świata widzieli ciągłe zmaganie między dobrem i złem. Mamy również mitologię i tutaj mamy mitologie afrykańskie, Azteków, celtyckie, chińskie, egipskie, etrusków, greckie, inkaskie, japońskie, perskie, rzymskie, skandynawskie i tak dalej. Bardzo, bardzo długa lista, gdzie w tych mitologiach pojawia się walka pomiędzy siłami dobra i siłami zła, które są osobowe. Jak to z tym diabłem jest? Czy on faktycznie jest istotą, osobą? Jak ludzie na niego patrzą? Jak ewoluowała ta myśl, kim jest Lucyfer? Najpierw I to spoglądając gdzieś tam w historię, nawet w różne relacje biblijne, widzimy, że pojawiają się ludzie, którzy na przykład kontaktowali się z umarłymi. Jutro dużo więcej będzie na ten temat, czy można kontaktować się z umarłymi. Pojawiają się różni wróżbici, ludzie, którzy starają się przepowiadać przyszłość, czarnoksiężnicy, jacyś szamani. To jest taki pierwszy krok, pierwsze symptomy tego, że ludzie starali się nawiązać kontakt z szatanem. W epoce romantyzmu John Milton w Raju Utraconym wysławia Lucyfera, a Goethe w swojej najsławniejszej powieści Faust skupia dużą uwagę na punkt paktu, który człowiek podpisuje z diabłem i wokół tego cała ta akcja się rozgrywa. Czyli kolejne osoby, które zwracają uwagę, można nawiązać kontakt z siłami ciemności, można z tego uzyskać jakieś korzyści. Kolejne wieki, coraz więcej ludzie wiedzą, coraz więcej potrafią w tych kontaktach z ciemną stroną mocy. Spirytyzm i okultyzm to coraz bardziej, nawet w niektórych przypadkach, już przemysłowe działania. Ludzie, którzy spotykają się, żeby wywoływać duchy, ludzie, którzy kontaktują się przez media, żeby otrzymać informacje od ciemnej strony mocy. Niektórzy, badając czasy II wojny światowej, mówili, że na przykład Hitler był osobą, która wiele swoich idei, wiele ze swoich pomysłów, decyzji, które wydawała, rozkazów, czerpała właśnie z kontaktów z ciemną stroną mocy. I czasy nowożytne, w których to mamy Biblię szatana, która została napisana przez Antona Szandora Laveya. On założył oficjalny kościół szatana. Tak jak ludzie przychodzą do kościołów chrześcijańskich, żeby wielbić Boga, tak tam spotykają się ludzie, żeby wielbić szatana. Nieraz wydaje się, że satanizm to musi być jakaś... To na pewno ci, którzy gdzieś tam po cmentarzu biegają i niszczą krzyże. A tymczasem nawet satanizm ma różne stopnie wtajemniczenia. I tak na pierwszym poziomie to ci, którzy będą chodzić gdzieś tam do wróżki i może zastanawiać się nad przesłaniami, które przynoszą sny, to są pierwsze elementy, gdzie diabeł może mieć kontakt z człowiekiem. Drugi poziom, pseudosataniści, i tutaj właśnie ci, którzy gdzieś tam ewentualnie po cmentarzu biegają, myślą, że w ten sposób wielbią szatana, tam pojawiają się narkotyki, muzyka heavy metalowa. Trzeci poziom to grupy, które dowiedziały się czegoś więcej. Szatana można wielbić w sposób jakiś uporządkowany. To ludzie, którzy wzorują się na Biblii szatana, czytają ją i próbują jakieś rytuały satanistyczne wprowadzać. Kolejny poziom, tutaj już jest to bardziej struktura taka zawiązana, gdzie ludzie chodzą do tego kościoła, takiego czy innego, i może to wydawać się absurdalne, jak to kościół szatana, ale tak, takie istnieją. Tutaj kluczowym obrzędem jest czarna msza, czyli składanie w ofierze albo zwierząt, albo na najwyższym poziomie również ludzi. To już jest bardzo zamknięta, elitarna grupa ludzi, która istnieje od wielu, wielu wieków. Niektórzy mówią, że sięga to gdzieś aż początków świata, kiedy ludzie, jedni chwalili Boga, a drudzy szukali ciemnej strony mocy. Ludzi, którzy byli w bliskim kontakcie z diabłem i otrzymywali od niego wskazówki. Może to się wydawać dziwne, może Państwo zastanawiają się, skąd takie informacje. Otóż pojawia się z rzadka ktoś, kto przechodzi z ciemnej strony mocy na tą stronę, po której my jesteśmy. I tutaj krótki fragment z jednej z książek, niezwykłych książek. Ja tą książkę już tyle razy kupowałem i co komuś pożyczę, to do mnie już nie wraca. Naprawdę nie jestem w stanie zliczyć, ile razy tą książkę kupiłem. Książka ma tytuł Podróż w świat nadprzyrodzony. Autorem jest Roger Murnau. Akcja dzieje się gdzieś na początku XX wieku w Kanadzie. Jest to człowiek, który bardzo daleko zaszedł w tym wtajemniczeniu kultu szatana. I tutaj będzie krótki opis tego, co szatan dawał ludziom. Na ile było to atrakcyjne, aby wielbić szatana. George powiedział, żebyśmy nie zdziwili się, jak spotkamy znanych ludzi z Montrealu, którzy odnieśli w życiu wielki sukces, i wymienił co najmniej pół tuzina nazwisk słynnych osób. Jego słowa bardzo mnie zdumiały, ponieważ sądziłem, że spotkamy się raczej z grupą twardych i szorstkich ludzi. Ale na miejscu zobaczyliśmy osoby o wielkiej ogładzie, świetnie ubrane i odznaczające się ujmującą osobowością. Wszyscy odnosili się do nas niezwykle przyjaźnie, jakbyśmy znali się od wielu lat i należeli do ich towarzystwa. Gdy przyjechaliśmy, spotkanie trwało już około 15 minut. Miało charakter jak najbardziej nieformalny. Ludzie przez 2 godziny rozmawiali o swych fantastycznych sukcesach, jakie udało im się osiągnąć przy pomocy duchów. Głównie chodziło o transakcje biznesowe, które przynosiły wielki dochód dzięki jasnowidzeniu lub umiejętności umysłowej telepatii przekazanej przez duchy, aby wpłynąć na ludzi podejmujących ważne decyzje. Jeden z obecnych opowiedział o tym, że jako astrolog wykorzystuje umiejętność przepowiadania przyszłości, dlatego został doradcą pewnej zamożnej osoby w sprawach związanych z inwestowaniem pieniędzy i dzięki temu sam stał się bardzo bogaty. Wyjaśnił, że duch demoniczny unosił się u jego boku w trakcie każdej sesji doradczej, przekazując mu precyzyjne informacje, słyszalne tylko dla niego, w co należy inwestować i kiedy. Książka jest naprawdę niezwykła. Ten człowiek w niełatwy sposób wyrwał się z tego kręgu, uniknął śmierci i niejako, będąc świadkiem tamtych wydarzeń, znając tamte struktury, napisał książkę, jak to funkcjonuje, jak diabeł realnie pomaga tym, którzy w logiczny sposób go chwalą. Jeszcze inna książka, bardzo krótko, 36 dowodów na istnienie diabła, André Frossarda. I tutaj człowiek, który też komunikując się z jakimś duchem, otrzymuje listy. I tu jeden z krótkich fragmentów. Drogi panie, dowód 5 zgodnie z obietnicą. Zapewne przypomina pan sobie zdanie: jeśli będziecie jedli owoc z drzewa zakazanego, będziecie jako bogowie znający dobro i zło. To moje słowa. Pikanterii tej tezie dodawał fakt, że zło nie istniało w tamtej epoce. Jeszcze dziś śmieję się z tego kawału, ale dajmy pokój minionym czasom. Dziś wasza wykolejona moralność straciła wszelką orientację. Pojęcia zła i dobra przemieszały się całkowicie w mgłach nieświadomości. W rezultacie chwalicie to, co było zakazane wczoraj, a krzywicie się na to, co wczoraj uważaliście za dobre. W zamglonej wizji waszej moralności Kain jest niewinny, to Abel zawinił. Do miłego, diabeł. Nasze czasy. Co chwilę coś się zmienia. To, co kiedyś było oczywiste, nagle dzisiaj już jest inaczej. Już ludzie zmieniają swoje poglądy na sprawy tego świata. I kolejnym dowodem to, co każdy z nas ma okazję oglądać. Dzisiaj telewizja przemawia bardzo wymownie. Kolejne wojny, kolejne nieszczęścia, kolejne tragedie. To, co oglądamy, to, co przeżywamy w naszym osobistym życiu, to zmusza nas, aby postawić sobie pytanie, skąd tyle zła na tym świecie? Skąd bierze się takie okrucieństwo? Skąd bierze się taka nienawiść człowieka do człowieka? Skąd takie wyrachowanie w zadawaniu bólu, w zabijaniu człowieka i całych narodów? Czy to po prostu człowiek ma taką fantazję? Co Biblia mówi na temat szatana? Skąd on się wziął? Jak to się stało, że my doświadczamy jego obecności, jego realności? Księga Objawienia, czyli ta ostatnia księga, ta niezwykła księga, która została dana, aby powiedzieć człowiekowi, co dzieje się za tą kurtyną dziejów. Niezwykła księga, która zawiera wiele proroctw. Ona mówi również o tym, co stało się tam na samym początku. Czytamy 12 rozdział tej księgi. I doszło do walki w niebie. Michał i jego aniołowie rozpoczęli zmaganie ze smokiem. Wystąpił do walki także smok i jego aniołowie, lecz nie zdołał się obronić i od tego czasu nie było już dla nich miejsca w niebie. Został więc strącony wielki smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem, został strącony na ziemię, ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie. Nie wiemy, kiedy to się stało, nie wiemy, jak ta wojna wyglądała, nie wiemy, jaką bronią walczono. W ogóle sama myśl, wojna w niebie, brzmi niedorzecznie. Ale Biblia mówi, że to właśnie tam, w niebie, rozpoczął się ten konflikt pomiędzy dwoma siłami. Siłami dobra i siłami zła. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 3rzą część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. Oczywiście nie chodzi tutaj o gwiazdy z nieba, które spadły gdzieś na ziemię. Tym smokiem jest oczywiście diabeł, a tak jak egzegeci biblijni, rozpatrując ten fragment, mówią, iż te gwiazdy to inni aniołowie, których pociągnął za sobą w buncie. Zadamy sobie pytanie, jak to możliwe, że tam w niebie, u boku świętego Boga, gdzie wszystko wspaniałe i doskonałe, że tam narodził się jakiś bunt? I na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Jak to jest, że istota, która ma tak niezwykłą pozycję i władzę, jest majestatycznie piękna, nagle w jej sercu pojawia się jakiś bunt? Ale możemy sobie zdać sprawę i odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że aż 1/3 aniołów została w to wciągnięta. W tamtym czasie nikt jeszcze nie słyszał kłamstwa. I nagle pierwsza teoria spiskowa, Bóg coś przed nami ukrywa, Bóg nie daje nam tego, co nam się należy. I kolejne istoty wciągane są w ten bunt. Ale nie takim diabeł był od początku, buntownikiem, przeciwnikiem Boga. Księgi Starego Testamentu dają nam wgląd w tą sytuację, co działo się wcześniej. Prorok Ezechiel pisał o Bożym przeciwniku w taki sposób. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Jego pozycja była zacna, gdzieś tam na samej górze hierarchii aniołów. Ale to go nie satysfakcjonowało. Spoglądał na Boga i mówi, jeżeli jestem taki piękny, to i mnie może należałoby się trochę chwały, trochę pokłonów. Zapragnął być Bogiem. Coś stało się niedobrego z tą więzią, która była między Bogiem, jego stwórcą, a tym, który został stworzony. Bóg powiedział o Lucyferze w takich słowach, i to znowu księga Ezechiela. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Byłeś doskonały, ale zapatrzyłeś się w siebie. Choć był tylko istotą stworzoną, zapragnął, aby zrównać się ze Stwórcą. W naszym dzisiejszym świecie ten duch egoizmu, patrzenia na siebie, również przewija się. To ja, które było w życiu Lucyfera tak obecne i dzisiaj jest tak bardzo obecne. Czytamy w Księdze Izajasza. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, czyli Lucyferze, syn jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. To ciągłe ja sprawiło, iż pojawił się bunt. Jego serce, które było najpierw uległe Bogu, posłuszne, stało się coraz bardziej zwodzące również innych. I jak jedno zgniłe jabłko w koszu potrafi zepsuć cały kosz, tak samo ten bunt rozwijał się coraz bardziej. Pojawia się pytanie, dlaczego Bóg nie zniszczył Lucyfera? Bardzo ciekawe pytanie. Byłoby nam dużo prościej żyć, gdyby Pan Bóg tak uczynił. Mamy tutaj kilka wersji, co Pan Bóg mógł uczynić. To są takie moje przemyślenia. I tak po pierwsze, mógł tak po prostu go zniszczyć. Zobaczmy taki obrazek. Tak, tutaj Lucyfer występuje przeciwko Bogu. Nagle jakaś błyskawica i już nie ma tego anioła. Ale co się wtedy dzieje? Wszyscy się zaczynają bać. Jak ty coś powiesz przeciwko Bogu, to pamiętasz, co się stało z Lucyferem, już go nie ma, więc lepiej nie zadawaj trudnych pytań. Co innego mogło się stać? Bardzo mi się podoba ten punkt. Choroba i śmierć Lucyfera. Tak by się rozchorował biedaczek, nie wiemy, co się dzieje i nagle umarł. A nam byłoby trochę prościej. Później te wszystkie możliwości gdzieś jednym komentarzem, czy całą myślą później spróbujemy podsumować. Pan Bóg mógł wymazać go nawet z pamięci innych istot. Przecież Pan Bóg może zrobić wszystko. Ludzie, istoty, aniołowie budzą się pewnego dnia i nikt nie pamięta, że istniał taki Lucyfer. Proste rozwiązanie. Och, myślę, że jak tutaj jesteśmy, to i Państwo bylibyście w stanie podać kilka bardzo takich dobrych rozwiązań, co można było z nim zrobić, żeby nam tutaj na ziemi było łatwiej żyć. Mało tego, Pan Bóg wiedział, co się stanie. Pan Bóg wiedział, iż stwarzając tego anioła, przysporzy tyle kłopotów. Czytamy w psalmie, może ten drugi fragment. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Pan Bóg zna wszystkie dni przyszłe. Wszystko wie. Nie dlatego, że On tak zaplanował, a dlatego, że On zna przyszłość. I podsumowując te wszystkie wywody, co Pan Bóg mógł zrobić, ja wiem, że Pan Bóg patrzy na nasze czasy i wie, że nam jest ciężko, ale wiem też, że Pan Bóg patrzy w przód, to, czego być może my jeszcze nie widzimy. I widzi tą wspaniałą przyszłość, tą całą wieczność, która niczym nie zakłócona, trwa i już się nigdy nie kończy. I w perspektywie tej wieczności, tych kilka tysięcy lat grzechu, śmierci, trudności wydają się niczym. Pan Bóg najwidoczniej stwierdził, iż warto objawić, jaki jest prawdziwy charakter tego buntownika. Pan Bóg mógł stworzyć takie istoty, które zawsze będą mu posłuszne, zawsze będą mówiły, tak jest, zaraz to zrobię. Czy chcielibyśmy mieć dzieci, ktokolwiek z nas, takie dzieci, które będą odpowiadały, dobrze tatusiu, już idę posprzątać, dobrze mamusiu, zjem owsiankę. Być może niektórzy teraz sobie myślą, o, chyba warto byłoby mieć takie dzieci, ale myślę sobie, że to znudziłoby się bardzo szybko. Dużo bardziej wolimy takie istoty, które mają swój charakter, swoją osobowość, potrafią kochać, odwzajemniać uczucie i tak samo Pan Bóg, stwarzając istoty, dał im wolną wolę. Pozwolił im się nawet zbuntować, dlatego że wiedział, że pewnego dnia to wszystko się skończy. Bóg jest Bogiem miłości i dając miłość, oczekuję również, że istoty, które będą go kochały, będą odwzajemniały to z potrzeby serca, a nie dlatego, że tak zostały zaprogramowane. Co dalej stało się z Lucyferem? Został wyrzucony z nieba, jak czytaliśmy, ale zadamy sobie pytanie, dlaczego trafił na naszą ziemię? Dlaczego na nas to musiało trafić? Nie było jakiejś innej planety we wszechświecie? Nasza ziemia była piękna, jak czytamy w opisie biblijnym, kiedy została uczyniona, wszystko było bardzo dobre. Człowiek cieszył się wspaniałą społecznością i z sobą, i z Bogiem. Wspaniała przyroda, zwierzęta, wszystko to żyło w doskonałej harmonii. To, gdzie mamy to wpisane gdzieś w nasze serca, tęsknimy za takim obrazkiem. To było tam na samym początku, kiedy Pan Bóg stworzył taki świat. Człowiek mógł robić wszystko. Jego natura była nieskażona. Czy mógł robić wszystko? Nie? Zostało mu powiedziane, uważaj, abyś nie jadł owoców. Tak jak czytamy w pierwszej księdze Mojżesza. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. To było drzewo poznania dobra i zła, gdzieś tam w tym ogrodzie. To nie było magiczne drzewo, którego owoce były trujące, ale to było drzewo próby. Pan Bóg mówi, róbcie co chcecie. Tylko zaufajcie mi. Nie dotykajcie tych owoców, nie jedzcie ich. I pewnego razu, jak czytamy, Ewa znalazła się koło tego drzewa i została przekonana przez jakiegoś węża, iż warto spróbować ten owoc. Słuchajmy się w tą rozmowę. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. To było kłamstwo, które powtarza diabeł do dzisiaj. Cokolwiek w waszym życiu, nie umrzecie. Tu reinkarnacja, tam coś tam jeszcze, jakiś czyściec, coś wymyślimy, nie umrzecie. Będziecie żyć. To nieważne, że Bóg powiedział, że jak człowiek jest mu przeciwny, nie trwa z nim w łączności, to umrze. Nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Będziecie jak Bóg. To marzenie, które Lucyfer miał, być jak Bóg. Każdy chciałby być jak Bóg, bo Bóg jest taki dobry, Bóg wszystko wie. I tutaj pojawiają się dwa kanały informacji. Jeden kanał informacji od Boga. Bóg powiedział, nie jedzcie tego owocu. Dzisiaj mamy Pismo Święte, które jest słowem od Boga, które mówi nam o różnych sprawach naszego życia. A z drugiej strony kobieta spotyka węża, który mówi, on jest realny. Ona powie, ja to widziałam, ja to słyszałam. Czyli różne źródła informacji, które do nas docierają, które sprzeczne są z tym, co mówi Biblia. I teraz pytanie, czemu my będziemy ufać w naszym życiu? Jednak diabeł nie miał racji. Jednak zjadając ten owoc, coś się stało. Nagle zaczęli chować się przed Bogiem, uciekać przed Nim. Jakiś strach, którego nigdy wcześniej nie znali. A diabeł nagle stał się właścicielem ziemi. To wcześniej Adam był właścicielem całego dominium ziemskiego, a teraz przypadło to w ręce diabelskie. Ludzie stracili swój wspaniały ogród i wciąż w naszych sercach ta tęsknota od tamtych czasów. O diable... W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I tak jak mówił, nie umrzecie, jednak umarli. Żyli i umarli. I my do dzisiaj umieramy. W tym wszystkim, w tych wszystkich kłamstwach diabła, tak jak czytaliśmy, on jest ojcem kłamstwa, najlepszy jest w tym, iż coś robi, jakąś krzywdę człowiekowi, jakieś nieszczęście na ziemi, a później przypisuje to Bogu. Jest w tym mistrzem. Przyjrzyjmy się jednej krótkiej historii. Pewnego razu w synagodze Pan Jezus uzdrowił kobietę. Oczywiście z tego powodu zaraz miał nieprzyjemności, jak on to mógł zrobić i w tym dniu, jak on to mógł zrobić. A wtedy Pan Jezus powiedział takie słowa. Czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? To szatan ją związał. Nieraz ludzie chorują i mówią, o, taka kara boska. Nie, tu mamy odpowiedź. To diabeł jest źródłem ludzkich nieszczęść i chorób. Jezus przychodzi i ratuje człowieka. Najlepszym obrazem tego, za co kto jest odpowiedzialny, jest historia Hioba. I tak bardzo szybko przez nią musimy teraz przejść. Pewnego razu niezwykłe spotkanie. Spotkali się synowie Boży, jak czytamy. Możemy przypuszczać, iż byli to reprezentanci różnych światów. Z naszej strony, ze strony ludzkości, powinien pojawić się Adam, ale ponieważ stracił swoje panowanie nad planetą Ziemia na rzecz szatana, przychodzi tam szatan. I czytamy tak. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek się rozmnożył w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Pierwsza afera korupcyjna. Bóg został oskarżony, iż błogosławi komuś, a ten człowiek jest mu posłuszny. Czyli Pan Bóg płaci za posłuszeństwo. zostało powiedziane, dotknij, a ten człowiek będzie ci złorzeczył. Dotknij bogactw Hioba. Co się stało? Kolejne ciosy spadają jeden za drugim. Najpierw Sabejczycy ukradli bydło Hioba i zamordowali jego sługi. Za chwilę rozszalała się jakaś potężna burza i zabiła jego owce i pasterzy. A później Chaldejczycy porwali wielbłądy i również zabili opiekunów. A później najgorsze, kiedy kolejna burza, jakiś huragan rozszalał się i zniszczył dom, w którym akurat spotkały się wszystkie dzieci Hioba, zabijając je. Co uczynił Hiob? Rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Biedny Hiob nie rozumiał, kto zesłał na niego te wszystkie nieszczęścia. To diabeł uczynił, a on myślał, że to Bóg dotknął go tymi nieszczęściami. A mimo to postanowił być wciąż wierny Bogu. Dalsza część historii, kiedy diabeł mówi, no, dotknij się jego skóry, a zobaczysz, że będzie ci złorzeczył. Może to z tymi dobrami materialnymi nie zadziałało. I wtedy Pan Bóg zgadza się i mówi do diabła, idź i zrób z nim co chcesz, ale jego życia mu nie zabieraj. I czytamy dalej w historii, że Hiob zostaje obsypany wrzodem, trądem i leży gdzieś tam w popiele, drapiąc się skorupą, ale i wtedy pozostał wierny Bogu. Chociaż wciąż myślał, że to Pan Bóg zesłał na niego nieszczęścia. Podsumowując tą historię, kilka ważnych pytań. Kto dręczył Hioba i zsyłał te wszystkie nieszczęścia? Szatan. Kto rozkradł jego stada i zabił sługi? Też szatan. Kto pozbawił życia jego najbliższą rodzinę? Też szatan. A tak często jako ludzie przypisujemy winę za wszystko, co dzieje się niedobrego w naszym życiu. Przypisujemy to Bogu. Wchodząc na cmentarze, przeczytamy epitafia. Bóg tak chciał. Jakieś małe groby, gdzie leżą dzieci. I znowu ten sam napis. Bóg tak chciał. Nie, to nieprawda. Bóg tak nie chciał. To diabeł robi, a później przypisuje winę Bogu. A my jesteśmy w centrum tego boju. Nie jesteśmy tylko widzami. To nas również dotykają te wszystkie nieszczęścia. Jesteśmy w to zaangażowani, czy tego chcemy, czy nie. Zło jest osobowe i to nie jest żaden mit. To jest rzeczywistość. To jest inteligentna postać, która działa dla naszego zniszczenia. Jakie doświadczenia Jezus przeżywał z tym przeciwnikiem? Spójrzmy na kilka momentów. Najpierw widzimy moment, kiedy Pan Jezus rodzi się, a szatan, posługując się Herodem, próbuje zabić Jezusa, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Nie wahał się, aby zabić setki, może tysiące małych dzieci, żeby tylko pozbyć się swojego konkurenta. Kolejna scena. Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę i wtedy diabeł jako anioł światłości próbuje zwodzić Jezusa, oszukać go. Kiedy Jezus jest tam na krzyżu, kiedy jest sądzony, to tam pojawiają się ludzie, którzy inspirowani przez szatana oskarżają Jezusa, chociaż oni są Jego stworzeniem. Jezus jest stwórcą. Nikomu nic złego nie uczynił. Ludzie krzyczą, ukrzyżuj Go. I to cały czas inspiracja przeciwnika, który w różnych momentach historii pojawia się, żeby zabić tego, który jest Jego stwórcą. I wreszcie wydaje się, iż Jego plan się ziścił. Szatan uczynił coś, o czym marzył. Zabił swojego Boga i myślał, że teraz będzie tym pierwszym. My wiemy, że Jezus zmartwychwstał. Śmierć nie miała mocy i nie miała prawa do Jezusa, ale to pokazuje nam charakter jednej i drugiej strony. Z jednej strony mamy Jezusa, który czyni dobrze dla ludzi, wzbudza ich z martwych, leczy ich, podnosi na duchu, krzepi, jest przyjazny dla człowieka, a z drugiej strony mamy przeciwnika, który stara się człowieka pognębić wszelkimi sposobami. Jaka przyszłość tego arcybuntownika? Czytamy w księdze Ezechiela. Pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego wytracę cię z góry Bożej, o cherubinie nakrywający. Przetoż wywiodę ogień spośrodku ciebie, który cię pożre, a obrócę cię w popiół na ziemi przed oczyma wszystkich, co na cię patrzą. To stanie się po przyjściu Jezusa. Kiedy Jezus powróci, już nie przyjdzie jako skromny Galilejczyk, opluty i wyśmiany, nie przyjdzie jako Pan Panów i Król Królów, nie jako ten, który zawisł na krzyżu, ale jako ten, który naprawdę rządzi tym światem i jest władcą. I dlatego jako chrześcijanie, jako ludzi, którzy czytają Biblię, mówimy o tym, iż trzeba przygotować się na to spotkanie z Jezusem. To jest ten moment, na który szatan czeka niespokojnie. Kilka kolejnych tekstów z Księgi Objawienia. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Tak, diabeł wie, iż czasu ma niewiele. On wie, że powtórne przyjście Jezusa się zbliża. Jego koniec jest postanowiony. Apostoł Piotr napisał takie słowa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jest naszym przeciwnikiem. I tylko to, że Pan Bóg nas strzeże, to, że Jego ręka jest tutaj nad nami, nad całą ludzkością, to, że Jezus na krzyżu, chociaż wydawało się, że został pokonany, ale to On tam zwyciężył szatana, to sprawia, że my możemy żyć w miarę bezpiecznie. Pan Jezus ostrzegał nas przed tym, co będzie się działo, iż ten zwodziciel i buntownik będzie starał się nie tylko krzywdzić ludzi, ale również oszukać, i to na dużą skalę. Ewangelii Mateusza, słowa, które już słyszeliśmy wielokrotnie. Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Tak, wielkie zwiedzenia mają przyjść na świat. I wciąż przychodzą i wciąż się pojawiają. I to jest teraz ta część, którą kończymy, i to jest ta część prorocza. To jest to, co przed nami. Mieliśmy proroctwa, o których mówiliśmy, że sprawdziły się w przeszłości. A teraz jeszcze kilka wydarzeń, które przed nami. Zobaczmy, apostoł święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówi takie słowa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. A ciekawe, 2000 lat temu napisane i tak bardzo pasuje do naszych czasów. Abyście się nie dali zbałamucić, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Tak to już apostoł Paweł przepowiedział, że w kościele chrześcijańskim ma pojawić się odstępstwo. Ma również objawić się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Ma się pojawić ktoś, kto będzie udawał samego Boga. To jest to, co diabeł od samego początku robił. Chciał zająć miejsce swojego Stwórcy. Czytamy dalej. To jest mowa o antychryście. Ten termin, który gdzieś pewnie też pojawił się w Państwa lekturze, badaniach, czytaniu Pisma Świętego. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Kiedy pojawi się ów przeciwnik Boży, antychryst, nie przyjdzie i nie powie, nie tupnie nogą i powie, jestem Bożym przeciwnikiem, ale mnie słuchajcie. Nie, on przyjdzie i Biblia mówi, iż szatan przybiera postać anioła światłości. Przyjdzie i będzie udawał świętego. Przyjdzie i, jak czytaliśmy, zasiądzie w świątyni Bożej. Będzie podawał się za Boga. To niezwykłe, ale diabeł w niezwykły sposób. To jest majstersztyk. Przygotował oszustwo na skalę światową. We wszystkich religiach zaszczepił wątek oczekiwania na kogoś. Przyjrzyjmy się temu. W chrześcijaństwie wszyscy chrześcijanie czekają na powrót Jezusa. W judaizmie wciąż czekają na Mesjasza. Nie wierzą, że Jezus był tym Mesjaszem, więc wciąż czekają na tego, który przyjdzie. Co dalej? Kolejne religie. islam. Oni czekają na Jezusa i Al-Mahdiego, który ma się pojawić w mocy i znowu uratować świat. I tak kolejne religie, hinduizm, kolejne wcielenie Boga Wisznu, który ma podnieść upadającą ludzkość. Mamy buddyzm, tam Budda Maitreya, kolejne jego wcielenie ma się pojawić znowu w mocy, aby ratować naszą cywilizację. No i wyznawcy New Age czekają, że pojawi się UFO, które też przyjdzie tutaj, przyleci, objawi się jako ratunek dla naszej planety i naszej cywilizacji. Wszyscy na kogoś czekają. O, jest wiele religii, kultów, których tutaj w ogóle nie wspominam. Czekają na kogoś. Szatan będzie próbował podrobić powtórne przyjście Jezusa. Czy wielu ludzi będzie zwiedzionych? Zobaczmy fragment z Ewangelii Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I teraz kilka takich najważniejszych cech. Ale od razu powiem, nawet nie starajcie się Państwo tego wszystkiego zapamiętywać. To nie od tej wiedzy zależy nasz ratunek, nasze zbawienie. Nie, ale spójrzmy, co Pismo Święte mówi i z czego diabeł nie będzie w stanie podrobić. Jakie są prawdziwe cechy powtórnego przyjścia Jezusa? Po pierwsze, Pan Jezus nie stąpi na naszą ziemię, żeby tutaj przyjść, spotkać się z jakimiś oficjalami, żeby tutaj zamieszkać, żeby może dać wywiad w jakiejś telewizji satelitarnej. Nie, jak czytamy w Ewangelii Mateusza. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Nie trzeba będzie włączać telewizora, nie trzeba będzie gdzieś podróżować, żeby zobaczyć Chrystusa. Chrystus mówi, w mgnieniu oka wszyscy mnie zobaczą, kiedy ja powrócę. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus mówi, nie przychodzę, żeby tu zamieszkać, żeby tutaj na tej planecie założyć w tym momencie swoje królestwo. Nie, Jezus mówi, przyjdę i wezmę was do siebie. Jeszcze jeden tekst. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi tak. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pismo Święte mówi, to ludzie zostaną porwani. Jezus pojawi się, powróci, Jego majestat zobaczą wszyscy, ale to On zabierze ludzi z tej ziemi. I kolejna sprawa, której diabeł nie jest w stanie podrobić, to powszechne zmartwychwstanie. Tylko Bóg może wzbudzić człowieka z martwych. A jak czytamy, kiedy przyjdzie Jezus powtórnie, i to jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, oto tajemnicę wam objawiam. To są słowa apostoła Pawła. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Znowu tutaj wiele szczegółów, ale to co najważniejsze. Umarli zostaną wzbudzeni, kiedy powróci Pan Jezus. Ci wszyscy umarli, którzy wierzyli w Jezusa, którzy przyjęli zbawienie, oni zostaną wzbudzeni. Tysiące, miliony grobów otworzą się. Diabeł nie jest w stanie czegoś takiego podrobić. Tylko Bóg może wzbudzać. Jeszcze jeden fragment. Jeszcze raz apostoł święty Paweł. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tak, ludzie powstaną z martwych, kiedy powróci Pan Jezus, ten prawdziwy. Diabeł nie jest tego w stanie podrobić. I kończąc, chcę powiedzieć, nawet jeżeli to wydaje się dla Państwa teraz, jak to zapamiętać, jak to może zapisać, że trzeba szybko ten wykład jeszcze raz odsłuchać. Nie, no, to nie na tym polega. Pismo Święte tak często używa słów nie bój się. Kiedy przychodził anioł do człowieka i miał dla niego jakieś poselstwo, bardzo często zaczynało się to od słów nie bój się. Być może wydaje nam się, jak sobie poradzimy w tych trudnych czasach, jeżeli coś takiego faktycznie przed nami. Jak rozróżnić to fałszywe od prawdziwego przyjścia Jezusa? Bóg mówi, nie bój się. Wszystko sprowadza się do decyzji. po której stronie staniemy. Pismo Święte objawia kulisy tego wielkiego boju. Poznaliśmy głównych bohaterów, ich charaktery i w ten sposób łatwiej nam jest wybierać. Wiemy, kto za czym stoi. Nie ma drogi pośrodku. Nie ma miejsca, gdzie byśmy powiedzieli, to my postoimy i się jeszcze będziemy przyglądać. Nie, w każdym momencie naszego życia gdzieś powinniśmy inaczej. Nie da się inaczej. Musimy stać po którejś ze stron. Nie ma trzeciej opcji. Ale ten wybór sprawia, iż zwycięstwo jest po naszej stronie. Dlatego, że Jezus, jeżeli Jego wybierzemy, On jest tym, który pokonał diabła. W Jego księdze, Piśmie Świętym, czytamy o tym, jak to się wszystko skończy. My wiemy, kto wygra. Wystarczy stanąć po stronie tego, który zwycięża. I teraz pozwolę sobie przeczytać dwa krótkie fragmenty, w których Pan Jezus w takich pięknych słowach zwraca się do człowieka, zapraszając go. W Ewangelii Mateusza czytamy: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Którzy boicie się, moglibyśmy dodać. Ciężko wam w życiu. Diabeł doświadczył was. Jezus mówi, a ja wam dam ukojenie. Ja jestem tym, który pokonał moc diabelską. Ja jestem tym, który ma dobry charakter, który chce dać ci, człowieku, tylko to, co dobre i chce ocalić cię z tego całego zła, które dzieje się tutaj na ziemi. Jeszcze inny fragment z Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jezus mówi, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, ja czekam na każdego człowieka. Ja tęsknię za każdym człowiekiem. Jezus mówi, nieważne, jaki jesteś. Być może patrzymy na swoje charaktery i mówimy, jak ja mogę przyjść taki, jaki jestem, taka, jaka jestem. Do Jezusa, który jest taki święty i ma takie wymagania. Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, a ja nikogo nie wyrzucę precz. Tak, to jest ten niezwykły Jezus. Ja uwielbiam kończyć właśnie w ten sposób, mówiąc o tym Jezusie. Żyjemy i nasze życie nie zawsze jest zrozumiałe. Nieraz mówimy, Panie Boże, jeżeli Ty taki dobry jesteś, dlaczego tyle nieszczęść na tym świecie? I pozwolę zakończyć sobie takim obrazem. To są te specjalne obrazy wyszywane, arrasy. Bardzo piękna refleksja, którą można odnieść, przyglądając się takiemu obrazowi. To akurat jest scena, która przedstawia kuszenie. Ale jeżeli spojrzymy na drugą stronę takiego obrazu, ja nie mam takiego zdjęcia, które mógłbym pokazać, ale myślę, że Państwa wyobraźnia jest w stanie zajrzeć na drugą stronę. I co tam zobaczymy? Plątanina nici, jakieś supły, węzły, nitki, które zwisają i nie wiadomo, co to jest. Patrzymy na te kolorowe plamy i mówimy, co to jest? Nie rozumiem tego. Dlaczego tak się dzieje? Ale pewnego dnia Pan Bóg pozwoli spojrzeć nam na drugą stronę tego obrazu. Pewnego dnia, kiedy staniemy po tej drugiej stronie. Tak jak ten Hiob, który nie rozumiał wszystkiego. Nawet myślał, że to Pan Bóg na niego całe to nieszczęście zrzuca. Ale powiedział, Panie, ufam Ci pomimo wszystko. I pewnego dnia staniemy po drugiej stronie i zobaczymy ten piękny obraz. Że nawet te węzły i supły naszego życia miały jakiś sens i jakieś znaczenie. Że Pan Bóg miał to w swoim ręku. Że czuwał nad tym wszystkim. I tak jak życie Hioba skończyło się dobrze, tak samo Pan Bóg mówi, nie bój się, bo i twoje życie, jeżeli przychodzisz do mnie i mnie chcesz ufać, to ja sprawię, że będzie wszystko dobrze. Nie bój się. I tak jak mówiłem, jest to historia raju utraconego. To kuszenie, które sprawiło, że tama nieszczęścia, śmierci i łez rozlała się po całym naszym świecie. To wiemy na podstawie Pisma Świętego. Jeżeli Jemu ufamy, to wiemy, jak to wszystko się skończy. Pismo Święte zaczyna się rajem utraconym, a kończy się rajem odzyskanym. Pismo Święte mówi, to nie będzie tak trwało wiecznie. To się skończy. I ten przeciwnik, ten buntownik, ten, który jest autorem i powodem całego zła, on również przestanie istnieć. Przed nami wybór. I to nie jest wybór, kiedy ja teraz Państwa zaproszę, tak jak kiedyś już mówiłem, może zapisać się do jakiegoś zeszytu. Nie, to nie o to chodzi. Nie, ale to jest wybór, przed którym stoi każdy człowiek w swoim sercu, w swojej być może wieczornej modlitwie, po której stronie tego wielkiego boju chcemy się znaleźć. Ja wybrałem Jezusa w moim życiu, kiedy zobaczyłem Jego charakter i to, co On zrobił dla mnie, jak bardzo Jemu zależy, żeby dać mi szczęście. Ja wiem, że Jezus jest tym, który nie chce zrobić mi krzywdy, a chce mnie uratować. Ale to jest wybór, który jest przed Państwem. I życzę dobrych wyborów.